Dzisiaj nie kontynuujemy dziejów apostolskich. Tak wie, że Pan Bóg prowadził mnie, żeby zrobić przerwę. I dzisiaj zrobimy psalm. Dawno żeśmy psalmu nie robili. Psalm 77. Niedawno czytaliśmy miesiąc temu bodajże na nabożeństwie, na początku nabożeństwa, ale dzisiaj kazanie w oparciu o ten psalm. Dla prowadzącego chór, dla jedutuna Asafowy, psalm. Skieruję do Boga mój głos i zawołam. Skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Nocą wyciągałem ręce bez znużenia, nic mej duszy nie mogło ukoić. Co wspomnę o Bogu, to jęczę. Co pomyślę, mój duch omdlewa, sela. Nie dajesz mi zmrużyć powieki, bezsenny w milczeniu czekam. Myślami wracam w przeszłość, do odległych lat. Wśród nocy wspominam mą pieśń, całym sercem dociekam, w głębi ducha badam. Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? Sela. I stwierdziłem, to mnie bardzo boli. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa, Sela. Zobaczyły Cię wody, o Boże, zobaczyły i wzniosły swe fale. Tak uniosły się głębie. Spłynęły wodą obłoki, chmury wydały głos. Tak, posypały się Twoje strzały. Głos Twego grzmotu słychać w zawierusze. Błyskawice rozświetliły świat, ziemia zatrzęsła się i zadrżała. Twoja droga wiedzie przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady nierozpoznane. Prowadź nadal swój lud niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Arona. Było dobrze w życiu, a teraz jest źle? Masz konkretne oczekiwania co do działania Boga? Czekasz na Boże działanie już jakiś czas, ale nie widzisz, aby cokolwiek pozytywnego się działo w Twojej sprawie, w Twojej osobistej sytuacji. I być może masz poważne wątpliwości odnośnie Boga i Jego wierności. Jeśli jesteś taką osobą, to ten psalm jest skierowany do Ciebie. A jeśli nie jesteś taką osobą, to ten psalm też jest skierowany do Ciebie. To jest uniwersalność Bożego Słowa. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, to mamy tendencję upadania, mamy tendencję do zbaczania, do różnych wypaczeń. Dlatego potrzebujemy nauki, która by nam pomogła trzymać się właściwej drogi, która by nam pomogła w przyszłości uniknąć zboczenia z tej prostej drogi Pana Jezusa Chrystusa. Że kiedy pojawi się sytuacja w naszym życiu, taka jak u psalmisty, to wtedy będziemy mogli zareagować szybko i właściwie, ucząc się z Jego doświadczeń. Więc bądźmy uważni i słuchajmy psalmisty. Psalmista zaczyna od wersetu trzeciego. Jest na wyświetlane, jest troszeczkę inaczej, więc jest ta numeracja zachwiana. Ale w tekście, w Biblii, w książce, tak, w tekście drukowanym jest to werset trzeci. Psalmista mówi, szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Więc psalmista mówi nam o swoich doświadczeniach, pokazuje nam swoje życie. Widzimy, że psalmista cierpi. Jego niedola jest związana z jakimś cierpieniem. Nie wiemy, co to jest, ale powoduje to ogromny ból w jego życiu. W wersecie 11 psalmista mówi i stwierdziłem, to mnie bardzo boli. Jakiego rodzaju jest to ból? Czy jest to ból fizyczny, czy psychiczny? Wracamy do wersetu trzeciego, ponieważ w tym wersecie psalmista mówi: nic mej duszy nie mogło ukoić. Jego ból jest bólem duszy. On cierpi w duszy, więc nie jest to ból fizyczny, jak jego doświadcza, jest to ból psychiczny, jest to ból jego duszy, ból wewnętrzny, jego serca, można powiedzieć. Ale co powoduje ten ból? Co jest przyczyną tej wewnętrznej niedoli? W kolejnych wersetach widzimy, że w sercu psalmisty pojawiają się różne pytania dotyczące Boga i Jego działania. Jakie to pytania? Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? Te pytania wyrażają wątpliwości, jakie pojawiają się w umyśle psalmisty. To znaczy, że mamy tu do czynienia z jakimś wewnętrznym kryzysem, jakiego doświadcza. Mamy do czynienia z kryzysem wiary w Boga. Psalmista przeżywa ciężkie chwile w związku z działaniem Boga, którego zdaje się nie rozumieć. Te pytania pokazują nam, co się dzieje w jego sercu, w jego głowie. Psalmista wie, jaki jest Bóg. Wie, że Bóg nie odrzuca na wieki. Psalmista wie, że jego łaska nie może się wyczerpać. Wie, że Bóg nie może zapomnieć litości, wie, że Bóg jest miłosierny, ale obecnie ma odnośnie tego ogromne wątpliwości. To by znaczyło, że pomiędzy tym, jaki jest Bóg, a tym, co psalmista wokół siebie, jest ogromny rozdźwięk, ogromna luka, której on nie potrafi w jakiś sposób wypełnić, zapełnić czy zrozumieć. Psalmista nie widzi wokół siebie działania Boga, jakiego by oczekiwał. Nie widzi Bożej przychylności, nie widzi, że Bóg jest blisko, nie widzi Bożej litości czy Bożego miłosierdzia. Wydaje się, że okoliczności w życiu psalmisty się zmieniły na gorsze, na złe i nie widzi wokół siebie, że Bóg działa, że Bóg zmienia te okoliczności. Nie widzi, że Bóg reaguje na te okoliczności i interweniuje, żeby wybawić swojego wybranego czy swój naród, bo być może to chodzi o naród. I to sprawia, że jest w niedoli, że cierpi psychicznie, cierpi bardzo. Ale co robi, żeby znaleźć ukojenie dla swojego bólu? W końcu jak człowiek cierpi, to próbuje to cierpienie w jakiś sposób ukoić. Raz tylko spotkałem takiego człowieka w moim życiu, który powiedział, że jak głowa sama zaczęła boleć, to sama przestanie. I nie zamierza brać tabletki. Z reguły ludzie jak coś boli, to reagują, biorąc jakąś tabletkę przeciwbólową. Tak? Więc kiedy człowiek cierpi, to próbuje w jakiś sposób ukoić ten swój ból. Więc co takiego robi psalmista, żeby ukoić swój ból, żeby uśmierzyć ten ból? Jest takie powiedzenie nasze: jak trwoga, to do Boga. To jest sposób na uśmierzenie tego psychicznego bólu. I dokładnie to widzimy u psalmisty. Sam nam o tym mówi w wersecie 3. Szukałem Pana w dniu niedoli. Tak, szukałem Pana w dniu niedoli. Widzimy więc, że psalmista próbuje coś z tym bólem zrobić. Psalmista zwraca swą głowę ku Bogu. I co robi? Po pierwsze, szuka Pana. Czyli co robi? Co znaczy szukać Pana? Psalmista mówi nam w tym samym wersecie: nocą wyciągałem ręce bez znużenia. Więc można powiedzieć, że maluje przed nami obraz. Pewien obraz możemy sobie wyobrazić tego psalmistę klęczącego lub stojącego z wyciągniętymi rękami. Po co je wyciągnął? Wznosi je do Boga. A to by oznaczało, że modli się do swojego Boga, modli się nieustannie, bez przerwy, nie może zasnąć. Ten ból wewnętrzny, ten kryzys, którego doświadcza, nie daje mu spokoju, odebrał mu sen. Tak bardzo to go boli, że nie może spać, dlatego modli się bez znużenia, bez przerwy, ponieważ myśli, że w ten sposób jego ból zostanie ukojony, że Bóg odpowie na jego wołanie. Czy to mu pomogło? Czy znalazł ukojenie? I tu może być zaskoczenie. Psalmista mówi nam w 3 wersecie: nic mej duszy nie mogło ukoić. Wołał, ale Bóg nie odpowiedział. Wołanie nie pomogło. Bóg nie odpowiedział na jego wołanie, Bóg nie ukoił jego cierpienia. Więc co wtedy zrobił? Rozwiązanie nie przyszło przez modlitwę, więc czego potem próbował? W wersecie 5 czytamy, jest werset 5, nie dajesz mi zmrużyć powieki, bezsenny w milczeniu czekam, myślami wracam w przeszłość, do odległych lat, wśród nocy wspominam mą pieśń. Psalmista nie mógł spać, był tak bardzo utropiony, że nie mógł zasnąć, więc co wtedy zrobił? Co wtedy robił? Czekał. A w tym czasie czekania postanowił wrócić myślami do tego, co było kiedyś. Zaczął wspominać, jak to kiedyś było wspaniale. Dawne czasy były dla niego jak pieśń. Były dobre. Dawne czasy były bardzo dobre, szczególnie kiedy patrzy się na nie z perspektywy obecnej chwili, obecnej niedoli, obecnego cierpienia. Być może pojawiło się gdzieś w głowie psalmisty myślenie, czy pragnienie, oczekiwanie, że te szczęśliwe chwile jeszcze wrócą. I próbował się tym pocieszać. Ale czy to mu pomogło? Czy myślenie o tym, jak było dawniej, przyniosło ukojenie dla jego duszy? Znowu pojawia się kolejne zaskoczenie. Nie, to mu nie pomogło. To nie przyniosło ukojenia dla niego. To jedynie doprowadziło go do różnych wątpliwości związanych z działaniem Boga. Pojawiły się poważne pytania odnośnie jego działania w życiu psalmisty, który zaczął zastanawiać się, czy jego sytuacja w ogóle kiedyś się odmieni. Ale to tylko pokazuje, że psalmista nie wie, jak długo będzie trwało jego cierpienie, jak długo będzie trwała ta sytuacja, która powoduje ten ból, ogromny ból w jego sercu. Więc to patrzenie w przeszłość, przypominanie sobie tych dobrych dni nie przyniosło mu ukojenia. I psalmista podsumowuje w 11 wersecie. I stwierdziłem, to mnie bardzo boli. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Więc to wszystko, co do tej pory, czyli wołanie do Boga i przypominanie sobie, jak to było kiedyś, nie przyniosło mu ukojenia. Dalej cierpi. Jest to dla niego ogromny ból psychiczny, ale też to powoduje, że w jego sercu pojawiają się wątpliwości co do charakteru Boga, co do jego wierności. Więc widzimy, że psalmista boryka się z ogromną wątpliwością w swoim sercu odnośnie Boga. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Jest to bardzo poważne pytanie dotyczące natury Boga, bardzo poważne pytanie teologiczne, dotyczące esencji Boga, można powiedzieć. Bo jeśli Bóg jest zmienny, to czy można na Nim w ogóle polegać? Jeśli Bóg jest zmienny, to czy dotrzyma swoich obietnic, które złożył wcześniej? Więc jest to bardzo ważne pytanie o charakter Boga. Jeżeli Bóg jest zmienny, to nie warto w Niego wierzyć. Ponieważ jaką mamy mieć pewność, że Bóg jutro nie odwoła tego, co powiedział dziś, czy powie dziś? Taki Bóg nie może dać żadnego oparcia w trudnej chwili. Taki Bóg nie może być pociechą w cierpieniu. Jeśli Bóg jest zmienny, to nie może być on oparciem dla cierpiącego człowieka. Wyobraź sobie, że stoisz na bagnistej ziemi i masz na sobie ciężki plecak, który cię ciśnie w dół. Co się z tobą dzieje na tym bagnistym gruncie? Zapadasz się. Ta ziemia nie jest w stanie zapewnić ci oparcia i gdy tylko pojawia się jakiś dodatkowy ciężar, od razu idziesz w dół. Zapadasz się. Ale spróbuj tego samego na skalę, czy stojąc na skalę. Skała jest niewzruszona i nic się nie wydarzy. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli Bóg jest zmienny, to nie może być skałą i nie może dać oparcia człowiekowi w niedoli. Więc jest to bardzo ważne pytanie. Zatem psalmista szuka odpowiedzi na pytanie, czy Bóg jest zmienny w swoim postępowaniu, czy Bóg jest wierny w swoim postępowaniu względem swoich wybranych, czy względem swojego ludu. Jak znaleźć odpowiedź na to pytanie? Czy na takie pytanie? No trzeba spojrzeć w przeszłość. Trzeba zobaczyć, czy w przeszłości Bóg był wierny, czy Bóg był zmienny w przeszłości. W programach informacyjnych cały czas jest drążona kwestia zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ludzie szukają odpowiedzi na to, dlaczego stało się to, co się stało. Pytają, dlaczego ten człowiek popełnił taką zbrodnię. Jak szukają odpowiedzi? Patrząc w przeszłość mordercy, patrząc na jego postępowania, na jego pobyt w więzieniu, patrzą, czy miał problemy psychiczne, patrzą na wszystko, co może wnieść jakiekolwiek światło w tej sprawie, czyli na jego zachowanie, na to, co robił, gdzie był. W każdym razie próbują wyjaśnić teraźniejszość za pomocą przeszłości, patrząc w przeszłość tego człowieka. Tak samo robi psalmista. Próbuje wyjaśnić teraźniejszość, próbuje zrozumieć chwilę obecną, próbuje zrozumieć, czy jego wątpliwości są zasadne. Próbował już różnych rzeczy, ale to mu nie przyniosło ukojenia, więc co może jeszcze zrobić? Jak sprawdzić, czy Bóg faktycznie jest zmienny? Można to zrobić jedynie wracając do przeszłości, sprawdzając, jak Bóg postępował w przeszłości, czyli sprawdzając, co historia, co fakty historyczne mówią na temat Boga. I psalmista napisał, werset 12. Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, lepiej przypomnę sobie dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Co takiego zrobił psalmista? Zmienił perspektywę. Zmienił sposób patrzenia na Boga. Do tej pory patrzył na Boga przez pryzmat swoich własnych problemów, cierpień, przez pryzmat swojej niedoli. Jak można powiedzieć, ta niedola, jego niedola przesłaniała mu cały widok na Boga. Ta niedola była tak blisko przed jego oczami, że on tylko próbował patrzeć na Boga przez pryzmat tej niedoli. Więc punktem wyjścia do patrzenia na Boga był sam psalmista i jego los, jego doświadczenie. I takie patrzenie na Boga nie przyniosło mu żadnego ukojenia dla jego duszy, więc zmienił perspektywę. Postanowił spojrzeć na Boga inaczej, z innej perspektywy. Postanowił spojrzeć na Boga przez pryzmat działania Boga w czasie względem swojego wybranego ludu. Czyli psalmista wrócił do czego? Do Bożego Słowa, do Biblii. Psalmista wrócił do tego, jak Bóg objawił się w historii przeszłości. W ten sposób, patrząc na historię, chciał zrozumieć, chciał zobaczyć, jak Bóg działa i jaki jest Bóg. Więc patrząc na historię, chciał zrozumieć swoją obecną sytuację. Jest takie kolejne powiedzenie, że punkt widzenia naszego zależy od punktu siedzenia. Więc pytanie, czy ta zmiana perspektywy, czy ta zmiana punktu patrzenia, punktu odniesienia przyniosła psalmiście jakąś korzyść? Czy zmiana patrzenia na Boga przyniosła mu ukojenie? Czy zagłębienie się w historię, w Słowo Boże pomogło psalmiście? Co mówi nam psalmista? W 14 wersecie psalmista niemalże wykrzykuje: Boże, wszystko co robisz jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa, Sela. Więc wydaje się, że w wersecie 14 następuje zmiana. Psalmista mówi zupełnie inaczej niż do tej pory. Od wersetu 14 do 16 widzimy, że psalmista zachwyca się Bogiem. Widzimy tu zachwyt nad osobą Boga, nad Jego świętością, czyli nad tym, że Bóg jest inny od swojego stworzenia i że wszystko, co robi, jest inne, jest święte. Że Bóg jest jedyny w swoim rodzaju, jest wielkim Bogiem, jest Bogiem, który czyni cuda, jest Bogiem, który ma moc, jest Bogiem, który odkupił swój lud. To z jednej strony widzi. Ale z drugiej strony możemy widzieć zachwyt psalmisty nad Bogiem, ponieważ psalmista zobaczył, że Bóg działa. Bóg robi, Bóg czyni cuda, Bóg daje poznać swoją moc, Bóg odkupił swój lud. Bóg nie jest Bogiem jak inne bóstwa, które nie słyszą i nie widzą i nie mogą nic zrobić. On jest Bogiem, który działa. I dalej psalmista mówi w wersecie 17 do końca. Zobaczyły Cię wody, o Boże. Zobaczyły i wzniosły swe fale. Tak uniosły się głębie, spłynęły wodą obłoki. Chmury wydały głos. Tak, posypały się Twoje strzały. Głos Twego grzmotu słychać w zawierusze. Błyskawice rozświetliły świat. Ziemia zatrzęsła się i zadrżała. Twoja droga wiedzie przez morze. Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady nierozpoznane. Prowadź nadal swój lud niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Aarona. Ale też jest alternatywne zakończenie. Prowadziłeś swój lud niczym stado, ręką Mojżesza i Aarona. Więc nasze polskie tłumaczenie ma to pierwsze tłumaczenie jako preferowane, angielskie tłumaczenia i inne tłumaczenia polskie mają to drugie. Preferowane zakończenie. Prowadziłeś swój lud niczym stado ręką Mojżesza i Aarona. I to koniec psalmu jest. Bóg działa. Bóg działa w potężny sposób. Dowodem tego było przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Bóg działał. Bóg był wierny. Bóg spełnił to, co obiecał. I w tym działaniu psalmista nie dostrzega, można powiedzieć, nie widać śladów Boga. Bóg nie zostawia swoich śladów na ziemi. Tak jak człowiek idzie po plaży i zostawia ze sobą ślady, tak tutaj w Bożym działaniu nie widać tych śladów, więc to Boże działanie jest pewną tajemnicą dla człowieka. I żaden człowiek nie ma wglądu w tę tajemnicę, ale możemy być pewni, że Bóg działa, ponieważ Bóg prowadził swój lud ręką Mojżesza i Aarona. I nie trzeba tutaj lepszego zakończenia dla tego psalmu. Psalmista zrozumiał działanie Boga. I zamknął swoje usta. Zobaczył, że Bóg jest niezmienny. Zobaczył, że Bóg jest wierny. Powrót do słowa, przyjrzenie się czynom Boga, zmiana punktu widzenia czy punktu siedzenia uciszyła psalmistę. Zmiana punktu widzenia zamknęła jego usta, ale też przyniosła ukojenie dla jego duszy. Psalmista zobaczył, jak wspaniały jest Bóg. Zobaczył, jak wierny jest Bóg. I to przyniosło pokój jego duszy. Dlaczego psalmista cierpiał? Dlaczego popadł w taką niedolę? Dlaczego zaczął mieć kryzys wiary? Problemem były jego niewłaściwe oczekiwania względem Boga. A dlaczego miał niewłaściwe oczekiwania względem Boga? Ponieważ patrzył na Boga i na jego działanie w bardzo wąski sposób. To znaczy patrzył na działanie Boga przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, przez pryzmat swoich własnych oczekiwań co do działania Boga. Miał konkretne oczekiwania, które jakby zaślepiły go, zakryły jego patrzenie i kiedy patrzył na Boga, to oczekiwał tylko tej jednej rzeczy. Wydaje się, że sytuacja psalmisty zmieniła się z dobrej na złą i ta zła sytuacja trwała już jakiś czas, więc psalmista szukał ratunku u Boga, wołając do Niego o zmianę tej sytuacji, ale zmiana nie nadeszła. Więc próbował pocieszać się, wspominając te tłuste lata, te dobre lata. Przypominał sobie, jak mu się dobrze wiodło wcześniej, ale to też nie przyniosło mu ukojenia. Raczej doprowadziło go do różnych wątpliwości. Co mu przyniosło ulgę? Ulga przyszła dopiero, kiedy zobaczył szerzej Boże działanie. Zobaczył działanie Boga w historii, w czasie i zrozumiał, że Bóg się nie zmienia. Zrozumiał, że Bóg wiernie prowadzi swój lud, który wybrał. Więc jeśli on teraz doświadcza trudnej sytuacji w swoim życiu, to nie znaczy, że Bóg się na niego pogniewa albo zmienił swoje zdanie wobec niego. Nie, Bóg dalej działa. W swoim działaniu Bóg dopuścił, aby psalmista znalazł się w niesprzyjających okolicznościach. I Bóg chciał psalmistę przez te okoliczności przeprowadzić. Tak jak przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone. Podobnie my możemy znaleźć się w takim samym duchowym miejscu, w jakim znalazł się psalmista. Czasami wpadamy w kanał właśnie niewłaściwych oczekiwań względem Boga. Na przykład zaczynamy myśleć, że Boże działanie sprowadza się wyłącznie do jakiejś jednej rzeczy, na przykład do uzdrowień, albo do proroctw, albo do nawróceń. I kiedy te rzeczy widzimy, kiedy te rzeczy występują, kiedy widzimy je dookoła nas, to myślimy, że Bóg działa, ekscytujemy się tym, ale kiedy ich nie widzimy, to zaraz myślimy, że Bóg nie działa, że Bóg przestał działać. Jak byłem jeszcze w kościele charyzmatycznym, to nie miałem dobrego zdania o baptystach. Uważałem, że są duchowo martwi, że Bóg wśród nich nie działa. Dlaczego tak myślałem? Ponieważ wpadłem w taki kanał wąskiego myślenia o Bożym działaniu. Wydawało mi się, czy byłem przekonany, że Bóg działa wyłącznie poprzez dary Ducha Świętego, takie jak prorokowanie, uzdrowienie czy języki. A ponieważ tych rzeczy u baptystów nie było widać, no to stwierdziłem, że wśród nich Bóg nie działa. Ale jak zostałem baptystą, to zobaczyłem, jak bardzo się myliłem. Ponieważ głosimy Ewangelię, to oczekujemy też, że będziemy widzieć, że ludzie odpowiadają na to wezwanie Ewangelii, że będą się nawracać. I tutaj jest właśnie, jeżeli nie będziemy uważni, ostrożni, to możemy wpaść w kanał zbyt wąskiego patrzenia na działanie Boga. Możemy zacząć utożsamiać działanie Boga jedynie z nawróceniem ludzi, z nawróceniami. Jeśli ludzie się nawracają, znaczy, że Bóg działa. A jeśli nie widzimy nawróconych ludzi, to pod znakiem zapytania stawia to działanie Boga. Wtedy się zastanawiamy, jeżeli ta sytuacja trwa jakiś czas, to wtedy się zastanawiamy, co robimy źle. Albo zastanawiamy się, czy Bóg może się zmienił. I czasami dochodzimy do kryzysu, zaczynamy mieć kryzys wiary, wątpliwości stają się bardzo duże. Ale czy Bóg przestał działać? Nie. Bóg działa cały czas, Bóg się nie zmienia. Ale żeby dostrzec Jego działanie, musimy zmienić perspektywę, musimy spojrzeć szerzej na Boże działanie. Dobrze jest wtedy wrócić do Słowa, do Biblii. I tak jak psalmista, rozważać Boże działanie w historii, w czasie. Wtedy nastąpi nasza korekta. Wtedy zobaczymy Boga takim, jakim jest naprawdę. Zobaczymy Jego wierne działanie i prowadzenie Bożego ludu dzień po dniu. Pamiętajmy, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, zanim odszedł do nieba. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Pan Jezus mówi nam, że ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. I mówi nam, że On jest z nami, ze swoimi uczniami, przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To znaczy, że Pan Jezus działa każdego dnia. Pan Jezus panuje nad tym światem, panuje na ziemi każdego dnia. Pan Jezus panował nad światem wczoraj, Pan Jezus panuje nad światem dziś i będzie panował jutro. I pojutrze to się nie zmieni. I to się nie zmieni ani za tydzień, ani za miesiąc. Będzie tak aż do końca tego, aż zastąpi kres tego wieku. I nie chodzi o to stulecie. Tak? Nie chodzi o to stulecie. On jest z nami. Możemy nie widzieć Jego śladów. Tak jak ludzie zostawiają ślady, gdy idą po plaży. Ale możemy być pewni, że Jezus działa. Dlaczego możemy być pewni? Ponieważ On jest niezmienny. Jego obietnice są niezmienne. I jeśli Jezus powiedział, że jest ze swoim ludem przez wszystkie dni, to tak jest. Pan Jezus działa w niewidzialny sposób, ale On jest ze swoim ludem. On go prowadzi, tak jak Bóg prowadził swój lud ręką Mojżesza i Arona. Dlatego jeśli widzisz, że sytuacja wokół ciebie się zmieniła na gorszą i nie dostrzegasz takiego samego działania Boga, jak to miało miejsce wcześniej, to pogódź się z tym, to zaakceptuj to. Pogódź się, że Bóg cię prowadzi przez tą trudną chwilę. Poddaj się Bogu. To, że być może nie dostrzegasz jakichś rzeczy, które dla ciebie oznaczają Boże prowadzenie, wcale nie znaczy, że Pan cię opuścił. Spójrz szerzej na działanie Boga nie tylko w tym jednym aspekcie, w którym wydaje ci się, że Bóg działa. Zadaj sobie pytanie, w jaki inny sposób Bóg działa w moim życiu. Bo to, że działa, to jest pewne. Pytanie tylko, jak dostrzec to działanie. Jeżeli jakaś jedna rzecz będzie zbyt blisko naszych oczu, to będzie nam przesłaniała widok. To będzie nam zakrywała widok i wtedy nie będziemy widzieć, że Bóg działa. Tak? Jeżeli mamy jakąś konkretne wyobrażenie Bożego działania, co Bóg musi zrobić w naszej sytuacji, w naszym życiu i tylko to mamy przed oczami i nic więcej innego i to jest tak blisko, że to Bóg musi tak zadziałać i koniec, kropka, to nam przesłania widok. Ale jeżeli zrobimy krok w bok na przykład, albo zrobimy dwa kroki w tył, to ten obiekt się oddali i nasza perspektywa patrzenia się poszerzy. I wtedy będziemy mogli spojrzeć, dostrzec, że Bóg działa. Nie tak, jak może byśmy tego oczekiwali, ale Bóg działa. Bóg nas nie zostawił, Bóg nas nie porzucił, ale jest z nami, ponieważ jest niezmienny, jest wierny. I wtedy, kiedy zrobimy ten krok w tył, kiedy właśnie spojrzymy na Boga z perspektywy objawienia, jakie nam dał poprzez Pismo Święte czy w Piśmie Świętym, to zobaczymy, będziemy w stanie się zachwycić Bogiem. Będziemy uwielbiać Boga, będziemy Go wywyższać za to, jaki jest i kim jest. I będziemy widzieć, że Bóg jest niezmienny i wierny. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za te doświadczenia psalmisty, dziękuję Ci za to, że za to, co psalmista przeszedł i co opisał i że odkrył przed nami swoje serce, swoje wątpliwości, swoją niedolę. I Ojcze, dzięki Ci za to, że też odkrył przed nami to, jak z tej niedoli wyszedł. Co zmieniło jego niedolę, co zmieniło jego narzekanie w pieśń radości. Pieśń chwały. Ojcze, dzięki Ci za to, że ostrzegasz nas, czy pokazujesz, że jesteśmy takimi samymi ludźmi i tak samo możemy być w takim samym duchowym miejscu, w jakim był ten psalmista. I Ojcze, proszę Cię o każdą osobę, która jest w takim miejscu, żeby tak jak psalmista mogła się na nowo zachwycić Tobą, Ojcze, że mogła dostrzec Twoje działanie, żeby mogła na nowo mieć pewność, że Ty, Panie Jezu, działasz w życiu tej osoby każdego dnia, każdego poszczególnego dnia. Ty jesteś obecny, ponieważ Ty jesteś wierny, ponieważ Ty jesteś niezmienny. Proszę Cię, pomóż takiej osobie stanąć ponownie na nogi, stanąć w wierze, zobaczyć Ciebie, Ojcze, w Twoim działaniu. Ojcze, też proszę Cię o te osoby, o nas, którzy być może nie mamy takiego doświadczenia jeszcze. Niech to będzie lekcja dla nas, lekcja pokory, że dziś może stoimy, ale być może dzień będzie, kiedy upadniemy, kiedy się zachwiejemy w naszym pielgrzymowaniu. Wtedy, Ojcze, niech te słowa będą w naszej pamięci, w naszym sercu. Niech ten psalm pomaga nam wyprostować to, co pokręciliśmy. Ojcze, pomóż nam w tym, niech to będzie instrukcja, niech to będzie nauka dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować i żebyśmy wiedzieli, jak patrzeć na Ciebie, z jakiej perspektywy i żebyśmy nie uczynili sobie jakiegoś bożka z jakiegoś wybranego, określonego przez nas działania, ale żebyśmy patrzyli szeroko na Ciebie, żebyśmy widzieli Ciebie w Twoim działaniu, że Ty działasz szerzej niż nam to się wydaje, niż to chcemy widzieć w danej chwili. Pomóż nam, Ojcze, właśnie widzieć dzień po dniu ogrom Twojego działania, wielkość Twojej wierności. Amen.